Proszę jeszcze raz panią radną przewodniczącą o pytanie, bo pan burmistrz przekazał.
Chodzi o plac zabaw przy szkole podstawowej numer 3. Szkoła podstawowa numer 3 złożyła taki wniosek w ubiegłym roku do pana burmistrza. Może nie było to w formie wniosku, ale już mówię, gdzie ja to mam, to nie jest to, bo to trochę tego się nie zbierało. Tak, to jest taki plan jednostkowy wydatków budżetowych dochodów, jest wydatki inwestycyjne, plac zabaw i jeszcze na ostatniej stronie do pana burmistrza. Dyrektor zwraca się z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych na zakupy. I tutaj jest zakup, znaczy plac zabaw, tak? Utworzenie małego placu zabaw, karuzela. I mówię, możliwość była pozyskania środków zewnętrznych w ramach małej infrastruktury sportowej, to było do końca ubiegłego roku. W tej chwili jest nowy konkurs rozpisany, do 15 lutego można składać wnioski. Myślę, że my skorzystamy z tego. To nie są wprawdzie wielkie pieniądze, ale ziarko do ziarka, grosz do grosza, będzie kokosza i także trzeba, obojętnie jaka kwota by to nie była, to trzeba korzystać.
Przypomnę tylko, że na Komisji Budżetowo-Gospodarczej Ten problem był stawiany i pan burmistrz pytał, czy jest taki dokument, który wpłynął. To ja mam ten dokument. 1.12.2017 rok, pan Jacek Graczyk, burmistrz miasta Ustka. Także taki dokument wpłynął odnośnie możliwości, żeby ten plac zagospodarować. Także taki dokument był. I tu prosimy o odpowiedź pana naczelnika.
To znaczy ja nie bardzo rozumiem, w jakim trybie mam odpowiadać na to pytanie. Ja nie realizuję zamierzeń inwestycyjnych, ale także nie zajmuję się tematyką pozyskiwania środków zewnętrznych.
Dziękuję bardzo, ale to pan burmistrz prosił, żeby pan naczelnik w tej
materii. Nic o takim wniosku nie wiem, ja nie procedowałem, jeśli chodzi o wydział tego wniosku. Poproszę o dokument.
Proszę panie burmistrzu odpowiedź.
Mogę wyrażać tylko opinię, jeśli chodzi o celowość pod względem merytorycznym. A tak jak państwo doskonale wiedzą, w tej chwili na terenie szkoły podstawowej numer 3 będzie realizowany projekt umysłowego siłacza. I nastąpiłaby kolizja, jeżeli chodzi o formułę zagospodarowania tej przestrzeni publicznej wokół szkoły. Ponadto pani dyrektor nie wskazała konkretnego miejsca, jeśli chodzi o lokalizację. To tylko tyle mogę powiedzieć, nie czytając, nie mając przed twarzą dokumentów.
Czy ta odpowiedź wystarczy panie przewodniczącej? Rozumiem. Proszę na następne odpowiedzi panie burmistrzu.
Kabilitacja szpitalu. Nie mam żadnych informacji, przynajmniej ja nie posiadam, jak będzie funkcjonowała rehabilitacja. Rozumiem, chodzi o ulicę Mickiewicza i budynek szpitala tutaj wojewódzkiego, który się znajduje w naszym mieście. Nie posiadam takich informacji. Obiekty sportowe w szkołach i zarządzanie wolnym czasem, czyli wykorzystaniem w pełni tych obiektów. Ustalone jest, że koordynatorem w tych spraw jest OSIR, gdyż z tych obiektów korzystają szkoły, ale również te obiekty są udostępniane wszystkim innym zainteresowanym. W związku z tym, żeby możliwość korzystania z tych obiektów była jak najszersza, jak największa, żeby nie było tak, że będą to obiekty tylko stricte przeznaczone pod potrzeby poszczególnych szkół. Ustalone jest, że koordynatorem wykorzystania tych powierzchni jest OSIR. A jeżeli chodzi o koszty utrzymania, i tak my w 100% wszystkie koszty pokrywamy jako miasto. Czyli te obiekty są w ramach utrzymania szkół, środki są zabezpieczone. Natomiast chodzi o to, żeby w sposób optymalny wykorzystać te powierzchnie, głównie żeby udostępniać je młodzieży, która trenuje, oraz osobom starszym, które chciałyby w ramach swojego wolnego czasu, jeżeli wykażą takie zainteresowanie, korzystać z tych obiektów, żeby można było w sposób aktywny wypoczywać i uprawiać sport. Jeżeli chodzi o następne pytanie, rozumiem, że o tych dotacjach dla stowarzyszeń sportowych pan Szułkowski odpowiedział. przejście dla, jeżeli chodzi o most, rzeczywiście to przejście jest bardzo źle usytuowane. My takie pismo wystosowaliśmy do zarządcy tej drogi, czyli Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i poproszę pana Mellera o informację, czy uzyskaliśmy odpowiedź i jak dalej ten temat będzie realizowany.
Proszę uprzejmie, pan naczelnik Kubica Meller, proszę odpowiedź.
Wysoka Rado, niestety jeszcze odpowiedzi pisemnej na nasze pismo nie ma ze strony Generalnej Dyrekcji. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji w tej zakresie. Wydział w najbliższym czasie będzie naciskał telefonicznie, aby ta odpowiedź została przedstawiona. Na najbliższej Komisji Budżetowo-Gospodarczej przedstawimy aktualny stan rzeczy w tym zakresie.
Ja mam prośbę do pana naczelnika, bo zawsze jak się ustalało bezpieczeństwo na ulicach, to powołany był zespół. Czy nie lepiej by było powołać zespół i policja, i ludzie odpowiedzialni ze starostwa, prawda, z zarządu dróg i tak dalej, i taka komisja by wypracowała wniosek. I ten wniosek, ta opinia byłaby jeszcze wspomagająca to nasze pismo. Czy coś takiego zamiaruje, czy zrobił pan naczelnik? Proszę bardzo.
Taka organizacja ruchu w zakresie zarówno oznakowania poziomego, jak i pionowego została przez tą komisję zatwierdzona. Uczestniczyły w niej między innymi przedstawiciele starostwa, policji. W związku z tym obecna organizacja posiada takie zatwierdzenie. W przypadku zmiany organizacji ruchu, jeżeli GDAKa przychyli się do naszej prośby, takie postępowanie trzeba będzie powtórzyć. Czyli krótko mówiąc, ponownie trzeba będzie zdobyć taką opinię. Jest to wymóg ustawowy.
Ja bym prosił pana naczelnika, jeżeli będzie taki zespół tworzony, czy wyznaczona data o powiadomienie rady, to ja powiadomię radnych, żeby również uczestniczyli właśnie w terenie z tą komisją. Bo taka możliwość jest. Proszę uprzejmie, pani radna Barbara Podróżna-Mocarska.
To prosiłabym jeszcze tylko do powiedzenia, panie naczelniku. Nie wiem, czy pan jest zorientowany, że tam została przebita część jezdni nowo wykonana i położone płyty jumbo, takiej szerokości około 1 metra. I w związku z tym, co to jest, czy panujecie państwo na tym, bo tam będzie znowu gorsza jakość tej jezdni. Ostatnio było to wykonywane.
Tu pan burmistrz zgłasza się. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu.
Na pytanie. Ja proponuję, żebyśmy jednak stricte trzymali się pytań, bo tak to nie dobrniemy do końca. Następne pytanie, które padło, to właśnie te płyty jumbo. Z informacji, które posiadam, wynika, że źle została wykonana instalacja odwodniająca most. W związku z tym była konieczność wykonania jeszcze jednej studzienki i dokonania właśnie tego przebicia przez asfalt. Próbowano to robić drogą nieingerującą w nawierzchnię, jednak nie mogli tego wykonać, w związku z tym musieli zrobić ten kanał, który został wybrany. W tej chwili w okresie tym jesienno-zimowym zabezpieczyli to tymi płytami jumbo. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, będzie tam odtworzony asfalt. To są te informacje, które posiadamy, które wynikają po prostu z wadliwego wykonania instalacji odwadniającej most. Następnie państwo zgłaszaliście temat raportu z przebiegu konsultacji. Poproszę panią sekretarz o informację konsultacji związanych z budżetem miasta. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Tu pan naczelnik dostarczył wyciąg z ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostę Słupskiego. Także tylko nie ma daty.
Panie przewodniczący, mogę?
Proszę uprzejmie, pani sekretarz.
Proszę państwa, pani z Ulą to ustaliłam, bo pani Ula prowadziła te konsultacje. W ciągu tygodnia uzupełnimy oczywiście raport z tych konsultacji. W ciągu tygodnia się ukaże.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu, następne pytanie.
Niepubliczny żłobek, słoneczniki, dofinansowanie. Poproszę o informację pana Wszółkowskiego, jak w tej chwili ta pomoc jest udzielana. Rozumiem, o żłobek chodzi, dla żłobka. Pana Teodorowicza w takim razie.
Proszę uprzejmie, pan naczelnik Teodorowicz, proszę odpowiedź.
Dziękuję, panie burmistrzu, szanowni państwo. tego co się orientuję, możliwość finansowania żłobków niepublicznych istnieje w ramach programu Maluch. My oczywiście też korzystamy z tego programu i nasz żłobek otrzymuje rok do roku dotacje na utworzone miejsce, nowe miejsca dla maluchów. Także jeżeli odpowiada ta odpowiedź, to tak.
Z miasta czy my wspieramy, tak? O budżet miasta, tak?
O budżet miasta.
To poproszę pana naczelnika Szułkowskiego.
Proszę bardzo, pan naczelnik Szułkowski, proszę uprzejmie.
To znaczy, proszę państwa, jeśli chodzi o tą materię, ustawowo Rada może, ma delegację, ale nie musi podjąć uchwały, w której stwarza możliwości finansowania, dofinansowania udziału dzieci w innych żłobkach niż żłobek miejski. Z informacji, jaką w tej chwili posiadam, to działanie jest niecelowe. Ono było na przestrzeni kilku ostatnich lat rozpatrywane, ale uznaliśmy, że jest to niecelowe z tego względu, że na chwilę obecną w niektórych oddziałach żłobkowych mam informację od pani dyrektor w tej chwili dokładną. Mamy jeszcze wolne miejsca. To jest jedna kwestia i tutaj w nawiązaniu do wypowiedzi kolegi, jutro jest spotkanie 1 lutego o godzinie 10 u mnie w wydziale w sprawie pozyskania dofinansowania z programu, o którym wspomniał tutaj kolega, żeby stworzyć dodatkowe miejsca żłobkowe. Także na chwilę obecną taką informację mogę państwu przekazać.
Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu.
Następnie państwo poruszyliście temat umowy z uzdrowiskiem, konkretnie z hotelem Grand Lubicz i rozszerzenie tego pakietu uzdrowiskowego na inne osoby. Proszę państwa, to wszystko zależy od siły naszego budżetu. Jeżeli będziemy mieli posiadali środki, możemy to rozszerzyć na wszystkich mieszkańców. W tej chwili, tak jak państwo wiecie, jeżeli chodzi o dojazd do Słupska objętych tą dopłatą, czyli tą ulgą, są mieszkańcy naszego miasta, którzy skończyli 70 rok życia. Jeżeli chodzi o pakiet uzdrowiskowy, 65 rok życia. To oznacza, że wygospodarowaliśmy taką pulę pieniędzy. Jeżeli siła budżetu by była lepsza, większa, mielibyśmy więcej środków, oczywiście ten pakiet możemy rozszerzać. To tylko są takie tutaj ograniczenia. Jeżeli chodzi o następny punkt, szkoła podstawowa numer 3, hala sportowa, bo ten temat się poruszał. Proszę państwa, w tej chwili, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 3, trwają prace, żeby uruchomić profil kształcenia z rozszerzoną ilością zajęć z wychowania fizycznego w tej szkole, czyli żeby zmierzać, jeżeli chodzi o profil kształcenia tej szkoły, w stronę Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Z tych informacji, które posiadam, wynika, że nie uda nam się wprost powołać Szkoły Mistrzostwa Sportowego na zasadach decyzji Rady i przekształcenia tą placówkę Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Będzie to proces ewolucyjny, czyli w oparciu o rekrutację będziemy powoływali klasy. Idealnie by było, żeby to były klasy mistrzostwa sportowego, bo wówczas mamy podwójną dotację, subwencję, czyli ta subwencja jest wtedy zwielokrotniona, podwójna jest, lub klasy sportowe. Wtedy ta subwencja jest zwiększona o 20%. Czyli jest istotne, żeby to były raczej klasy mistrzostwa sportowego, a nie klasy sportowe. W związku z tym, że będzie to proces, zdajemy sobie sprawę, że stopniowo tę szkołę należy będzie doposażać, uzbrajać w niezbędne obiekty, które będą służyły realizacji zadań z zakresu wychowania fizycznego, czyli obiekty, które będą niezbędne. Na ten rok, tak jak państwo wiecie, w budżecie jest zaplanowana budowa tego boiska. Natomiast pozostałe obiekty, z których ta szkoła będzie korzystała, będą zlokalizowane na Osirze, przy ulicy Sportowej, czyli boisko lekkoatletyczne i hala o pełnych gabarytach boiska do piłki ręcznej, znajdująca się w zespole szkół technicznych i liceum. Pan starosta podziela również to stanowisko, żeby stworzyć zespół szkół o charakterze sportowym, czyli żeby nie ograniczało się to nasze działania do szkoły podstawowej nr 3, ale żeby również liceum i zespół szkół technicznych taki profil kształcenia w liceum uruchomił. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że prędzej czy później będzie należy wybudować przy tej szkole halę sportową czy halę gimnastyczną o większych parametrach. I dlatego trwają w tej chwili prace polegające na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów przyległych. Gdyż ważne jest, żeby tę koncepcję opracować przed, a nie po. Czyli inaczej mówiąc, musimy w tej chwili zagwarantować niezbędne powierzchnie, które pozwolą nam docelowo wykonać wszystkie te zadania. Natomiast jeżeli chodzi o termin realizacji tej hali, bo pan przewodniczący to chyba na komisji poruszał, nie zapadły jeszcze żadne decyzje. To będzie wszystko zależało od tego, jak będzie wyglądała rekrutacja w tej chwili do szkoły podstawowej nr 3, ile tych klas mistrzostwa sportowego i sportowych zostanie uruchomionych. Jeżeli ten proces następowałby szybko, my musielibyśmy również w miarę szybko gromadzić środki i realizować tę inwestycję. Ale powtarzam, na dzień dzisiejszy jest to nieprzesądzone, więcej szczegółów będzie po zakończeniu rekrutacji. Zobaczymy, jaka grupa młodzieży zdecyduje się kształcić w tym profilu o rozszerzonej zakresie wychowania fizycznego. Natomiast my chcemy w tej chwili przygotować koncepcję zagospodarowania terenów przyległych, która pozwoli nam tę halę przy szkole podstawowej nr 3 zrealizować. Jeżeli chodzi o parking przy ulicy Słupskiej i znak zakazu parkowania tirów, poproszę pana naczelnika Mellera.
Proszę uprzejmie, pan naczelnik Meller-Kubica, proszę odpowiedź.
Potwierdzam, że parking jest zastosowany dla pojazdów osobowych. Stosowny znak widnieje przy wjeździe od strony ulicy Słupskiej. Kilkukrotnie już zgłaszaliśmy swoje uwagi do stosownych służb. Będziemy reagować nadal. Teraz wzmożemy te wysiłki. Chodzi mi tutaj o Straż Miejską oraz o Policję. W przypadku tematów WC pojawią się one na sezon. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę panie burmistrzu, następne.
Rozumiem, panie? Mówimy tu o tojtojkach, które byśmy tam ustawili. W ciągu sezonu letniego one tam stały, ale przed sezonem zostaną ustawione przy parkingu. Natomiast napis podświetlany uskaz. Rzeczywiście ten projekt analizowaliśmy na ostatnim kierownictwie. Ustaliliśmy, że pani architekt, pani Małgorzata Bugajewska wraz z panem Mellerem, z panem Wolskim przeanalizują ten temat, czyli po pierwsze ustalą miejsce, w którym ten napis, nie wiem czy państwo wiecie, to jest o co chodzi, że są takie napisy, no na pewno jest to jakaś forma, która wzbogaca nasz krajobraz. Z drugiej strony będzie to miejsce na pewno, które będzie zachęcało do robienia zdjęć, robienia filmów. Chcemy ustalić miejsce, w którym można by było coś takiego zlokalizować i podobnie jak to miało miejsce przy zagospodarowaniu terenów przy ulicy Marynarki Polskiej, mówię o tych terenach zielonych, parkowych, będziemy starali się przygotować projekt graficzny przynajmniej w 3-4 wariantach i przeprowadzimy konsultacje z mieszkańcami nad wyborem formy, a miejsce będziemy starali się zaproponować w oparciu o analizę przestrzeni. Teren, który będzie tej analizie podlegał, to jest teren zlokalizowany w sąsiedztwie portu, czyli wejście ewentualne wschodnia, zachodnia strona portu. Ze wschodnią mamy oczywiście to ograniczenie, że tam są tereny, które zajmuje Skarb Państwa. Zarządcą tych terenów jest Urząd Morski i wiadomo, musiałby Urząd Morski na to wyrazić zgodę. Natomiast po stronie zachodniej jest to teren portu naszego komunalnego i tam moglibyśmy bardziej swobodnie dysponować tą przestrzenią. Ale prace zostały uruchomione. Będziemy Państwa informować o wynikach tych prac. Również ustaliliśmy, że ten witacz, który jest w tej chwili na wjeździe do Ustki od strony Słupska, który spotykał się z bardzo przychylnym odbiorem, że taką samą formę graficzną będziemy starali się zaproponować na wjeździe od Darłowa i od Przewłoki, czyli te dwa witacze przed sezonem letnim będziemy chcieli również umieścić. Następny temat, który Państwo zgłaszaliście, słup energetyczny. Ja rozumiem, że to jest temat związany i sprawa przejścia słupów energetycznych z organizacją ruchu na moście przy ulicy Darłowskiej i Dworcowej. Te tematy wszystkie kompleksowo będziemy z zarządcą tej drogi, czyli z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ponownie omawiać, czyli te informacje, które Państwu przekazywaliśmy odnośnie przejścia, będą również rozszerzone o słup energetyczny i te przejścia, które się wiążą z organizacją ruchu w tym miejscu. Napisałem przetargi, czy są i nie mogę rozczytać się. To Pan Przewodniczący zgłaszał. Pan Przewodniczący mi... Czy Pan Bednarczy? Aha, czy są przygotowane przetargi, rozumiem, w oparciu o budżet. Poproszę Pana Mellera o informację o...
Proszę uprzejmie.
Jakie przetargi są przygotowywane i kiedy będą ogłoszone.
Pan Naczelnik Kubica Meller, proszę bardzo.
Najbliżej planowane do ogłoszenia przetargi bądź też rozpoznania cenowe zmierzające do podpisania umowy obejmują przebudowę ulicy Rybackiej, które przypominam, że będzie działaniem towarzyszącym do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Rybackiej w ramach terenów zielonych. Przygotowanie dokumentacji projektowej na ulicę nad Słupią. Przygotowujemy także się do ogłoszenia przetargu na boisko ze sztucznej nawierzchni na Osirze. Te tematy muszą nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. Przygotowujemy się także do ogłoszenia przetargu na stanicę kajakową, na zmianę dokumentacji projektowej w zakresie budowy węzła komunikacyjnego pod dostosowanie dokumentacji, pod budowę pętli autobusowych bez budowy dworca PKS. To jeżeli chodzi o zakres, który planujemy zrobić do 10 lutego. Resztę będzie wynikać z opracowanego harmonogramu.
Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu.
Następny temat, który był poruszony, ulica Beniowskiego, usunięcie usterek, zakończenie tych wszystkich prac. Poproszę również Pana Naczelnika Mellera.
Proszę Panie Naczelniku, odpowiedź.
Usuwanie usterek nadal trwa. Nie zostały jeszcze odebrane wszystkie. Do przełożenia jest m.in. kawałek chodnika przy ulicy Czerwonych Konsynierów. Są także usterkowane pojedyncze punkty w zakresie uruchomionych płyt chodnikowych. W tym zakresie przypominam Państwu, że prace ze strony naszego wydziału będą trwać co najmniej do sezonu, ponieważ spodziewam się, iż po sezonie zimowym może nastąpić miejscowe uruchomienie płytek i w ślad za tym działania naszego wydziału w zakresie wykonania prac naprawczych. Mamy także, nie odebrałem jeszcze, także naprawy na wierzchni skrzyżowanie ulicy Beniowskiego z ulicą Chopina. Mamy także uwagi w stosunku do jakości wykonanego oznakowania pionowego, bo nie zostało zdjęte te stare, w związku z tym ten temat też jest regulowany właśnie w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Proszę Panie Burmistrzu.
Young Spot. Proszę również Pana Naczelnika Mellera o informację, jak wyglądają prace przy Young Spocie i kiedy nastąpi ostateczny odbiór tej inwestycji.
Dziękuję. Proszę Panie Naczelniku. Pan Naczelnik Kubica Meller, proszę.
W zakresie dokumentów, które do tej pory zostały stworzone, zakres prac naprawczych ma się zakończyć do 30 marca bieżącego roku. Natomiast Wydział przygotowuje także pewien zakres prac, które będą realizowane wokół Young Spotu po to, żeby zagospodarowanie terenu wyglądało lepiej jeszcze przed sezonem.
Dziękuję bardzo.
Zupełnie, proszę Państwa, no w tej chwili warunki atmosferyczne są na tyle niekorzystne, że nie chcemy, żeby wykonawca w tej chwili podejmował pracę, bo na czym one będą polegały? Będzie musiał wyprofilować tą wylewkę, która jest przy streetballu, czyli przy koszu, bo tam w tej chwili woda nam pod koszem się zatrzymuje, ona nie spływa. Przy takich warunkach atmosferycznych boimy się, że ta praca będzie no, niewłaściwie wykonana i może nam to wszystko odpadać. I z druga strony, z tych poważnych spraw, to jest zmiana czy położenie jeszcze nowej warstwy bitumicznej przy pump tracku, przy tym torze rowerowym. No to również wymaga temperatury naście stopni, gdyż nie chcemy, żeby przy takich warunkach atmosferycznych on tę nową warstwę kładł, gdyż efekt może być jeszcze gorszy, jak w tej chwili jest. Dlatego czekamy na lepsze warunki atmosferyczne. Informacja kolejna, którą Państwo złożyliście, to są działki niezbędne do realizacji węzła integracyjnego, którym właścicielem jest w tej chwili Skarb Państwa, czyli PKP zarządza. Poproszę Panią Naczelnik Cybulską o przedstawienie.
Proszę uprzejmie, Pani Naczelnik Cybulska, proszę odpowiedź.
Szanowni Państwo, tutaj mówimy o kilku etapach w tych pracach. Pierwszy etap już przeszedł, został przez nas zrealizowany. Przyjęliśmy tutaj budynek mieszkalny. Otrzymali już ludzie też mieszkania od nas. Jeszcze tam są dwa garaże. Teraz wydział tutaj sąsiedni pana Adama przygotowuje decyzję. Z tego co wiem, decyzja jest chyba już wydana, panie naczelniku. W trakcie jest realizacja. Teraz dwa garaże, jak państwo wiecie, przy Słupskiej. Następny etap rozpoczęliśmy i już będziemy procedowali, już właściwie jest na ukończeniu przejęcia tych terenów koło parku, koło kina. Są trzy działki gruntu. To przejmujemy za darmo, to jest darowizna. I następny, już taki trzeci etap, to też pójdzie taką decyzją o inwestycji drogowej. To jest, są działki PKP po stronie lewej. Sportowa od tego muru, jak Państwo wiecie, tak? To już będzie też odpłatnie, no takie są uzgodnienia z PKP. Tyle.
Dziękuję bardzo. Proszę, Panie Burmistrzu, proszę bardzo.
W oparciu o tak zwaną ustawę ZRID-owską, która mówi o tym, że realizując informacje i inwestycje komunikacyjne drogowe, możemy z tej ustawy skorzystać. Czyli te tereny, o których Pani Naczelnik na końcu powiedziała, tak samo tereny, które są w tej chwili dawne tereny postoczniowe, tam właściwie własność jest z jednej ze spółek, dokładnej nazwy nie w tej chwili nie pamiętam. Właściciel tej spółki został poinformowany, że w ramach realizacji tych inwestycji będziemy chcieli ten teren przejąć i z chwilą uruchamiania tych prac skorzystamy z tej ustawy ZRID-owskiej i te tereny odpłatnie będziemy przejmować. Kolejny temat, który Państwo zgłosiliście, Pan Przewodniczący, odpady ze śmietników ulicznych, ilość tych odpadów. Poproszę Pana Naczelnika Mele.
Proszę Pan Naczelnik Kubica Meller, proszę bardzo.
No, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, z uwagi na to, że dwa kolejne tematy są dosyć skomplikowane w zakresie potrzeby analizy posiadanej dokumentacji, proponuję, że przedstawię to w formie pisemnej do najbliższej Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Dziękuję bardzo. To znaczy te dwa kolejne odnośnie ilości tych odpadów, tak?
No to rozumiem, że Pan Naczelnik w tej chwili nie poda nam konkretnie, ile pieniędzy kierowaliśmy do Bierkowa i jakie umowy tam były podpisane, co w zamian uzyskiwaliśmy. A jeżeli się mylę, to Panie Naczelniku, proszę odpowiedzieć, a jeżeli nie, to również w formie pisemnej.
Rozumiem. Jak jeszcze następne odpowiedzi, Panie Burmistrzu, chodzi i sprawa...
Worki na odpady dla mieszkańców, poproszę Pana Naczelnika.
Proszę Panie Naczelniku odpowiedź. Dlatego pytam, ponieważ Państwo będziecie rozpisywać przetarg na firmę w miesiącu marcu, dlatego te rzeczy są ważne, tak? Żeby... Proszę uprzejmie o odpowiedź.
Na chwilę obecną już mamy rozpisany przetarg, widniejący na naszej stronie internetowej. Musielibyśmy wprowadzić do niego poprawki, natomiast do tej pory nie braliśmy pod uwagę czegoś takiego z uwagi na po prostu problem z dotarciem do wszystkich mieszkańców naszego miasta. W określonych godzinach oni pracują. Byłoby to sporym problemem dla nas. W związku z tym przyjrzymy się tematowi. W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć w pełni na to pytanie.
Panie Naczelniku, ja będę w końcowej fazie sesji proponował zmianę projektu tej uchwały, która jest w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie miasta gminy Ustka, ponieważ brakuje tam zapisów, które normuje paragrafy, znaczy artykuły Konstytucji, jak również ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które powinny być wprowadzone, a nie zostały. Dotyczy to osób, mieszkańców słabiej sytuowanych. Ja to zaproponuję już w wolnych wnioskach i oświadczeniach, także będę prosił właśnie o przygotowanie zmiany pod tym kątem, pod kątem i Konstytucji, i pod kątem ustawy. Bo to na przykład inne gminy mają wprowadzone. Odnośnie worków również gminy inne mają wprowadzone. To nie człowiek starszy idzie, czy za rzekę, stoi w kolejce, żeby mu worek dano na śmieci, tylko to działa odwrotnie. Przyjeżdża firma, która odbiera śmieci i zostawia odpowiednie worki. Oczywiście może pokwitować i tak dalej. Po prostu trzeba wychodzić do mieszkańców z tą sprawą, a nie odwrotnie. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dalsze pytanie. Czyli...
Które ja wynotowałem, to są wszystkie. Nie mam tu innych. Natomiast chciałem jeszcze w kilku słowach powiedzieć, bo pan przewodniczący powiedział, że są takie praktyki obchodzenia tej naszej uchwały śmieciowej. Ja rozumiem, że tutaj pomysłowość ludzka nie zna granic. Natomiast musimy wiedzieć, jakie będą konsekwencje. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli nie będziemy segregować, ale będziemy udawać, że segregujemy, to konsekwencją będzie następująca. Będziemy musieli zwiększyć tą odpłatność za 1 metr sześciennej wody, którą, w oparciu o który ustalana jest odpłatność za wywóz śmieci. Bo inaczej ten system nam się nie będzie spinał. Dlatego w naszym dobrze pojętym interesie jest, żebyśmy starali się raczej realizować te zapisy uchwały. Ci, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą, no to po prostu muszą płacić wtedy jako opłatę za odpady niesegregowane. Bo w przeciwnym wypadku no, ten system się nie zachowa, no bo pomysłowość nasza, no mówię, jest bardzo duża, a konsekwencja jest wiadoma, że ci, którzy omijają te przepisy, powodują, że cały system się nie spina, a konsekwencją tego będzie wzrost opłaty za 1 metr sześcienny wody. My staramy się, tak jak Państwo widzicie, utrzymywać do 2,50, ale cały czas ten system nam się nie dopina. Jeżeli nie zaczniemy po prostu w sposób selektywny zbierać, no będziemy musieli wyjść do Państwa z wnioskiem o zwiększenie tej opłaty, za którą płacimy, tak zwanej opłaty śmieciowej. Dziękuję. To tyle chciałem tutaj jeszcze uzupełniając.
Panie burmistrzu, powiem inaczej. Jeżeli ja już, skoro pan burmistrz ten temat szerzej pokazuje, jest artykuł 3b, ustęp 1 ustawy o utrzymaniu czystości porządku, który brzmi, że gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 roku ustęp 1 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła w wysokości co najmniej 50%. Panie burmistrzu, gminy, nie mieszkaniec. Kwestia jest jak postawiona odwrotnie. Powiem tak, dlaczego ja pytam o objętość tych odpadów z koszów publicznych? A z prostej przyczyny, ponieważ mieszkańcy, którzy sortują śmieci u siebie na terenie, dają dla firmy, która obsługuje konkretny produkt, za który może mieć pieniądze. Natomiast te śmieci, które są zbierane ze śmietników, są wożone do Wielkowa, niesortowane wszystkie części, i po dostarczeniu takiej ilości, o której my nie wiemy, w formie faktury przedstawia się do wydziału. Przepraszam bardzo. I później my mamy wynik taki, że mamy sortowane śmieci 50% już, bo to przedstawia Bierkowo. To proszę bardzo, tu Kowalski sam sortuje na własnym podwórku, jeszcze za to płaci, że mu odbierają. I teraz drugi raz ten sam Kowalski ze swoich środków, znaczy w formie podatków w mieście, musi zapłacić za sortowanie tych odpadów ulicznych w sortowni. I dochodzi do takich rzeczy, że miasto Słupsk dostaje piękne zielone dyplomy jako przodujące miasto z sortowaniem śmieci i tak dalej, bo mają własną firmę, a tu jak wczytamy się dalej w ustawę, to firmę, którą my, panie burmistrzu, w imieniu mieszkańców w formie przetargu wybieramy, ona powinna zrobić recykling, jak również przygotować do ponownego użycia następnej frakcji. Myśmy to zrobili po części, że odliczamy to, co jest ta frakcja wysublimowana, chodzi o plastyki, papiery i tak dalej, od kosztów, które miasto ponosi. Natomiast ta ciemna strona mocy nie jest zrealizowana. Ja od 2 lat pytam, ile metrów, tysięcy metrów sześciennych jest odprowadzanych z ulic do Bierkowa i się płaci tam, załóżmy, 280 zł za tonę. Dlatego pytałem w tym wcześniejszym pytaniu, jak to ma się sprawa. Myśmy rokrocznie dopłacali do rozbudowy infrastruktury. no to w jakim kontekście, jeżeli żeśmy dopłacali, to musimy z nimi usiąść do stołu i rozmawiać, może dostaniemy rabaty, a w związku z tym i obniżanie, nie to co pan burmistrz powiedział, że będzie podwyższanie, obniżenie i danie bonusa tym ludziom, którzy sortują u siebie. Też spotkałem się z taką tezą, proszę pana, ale to jest uzdrowisko, tu nie może być sortowni. No przepraszam bardzo, przecież PSZOK jest budowany, tak? Jest ten PSZOK analizy. To ja się pytam, czy u mnie na podwórku to nie ma uzdrowiska? Ja sortuję? No też jest uzdrowisko. Tak nie należy podchodzić do tego, uważam. Bo na to daje ustawa możliwości, mamy opinię sanepidów i tak dalej, że te możliwości są. Dlatego jeszcze raz proszę, bo wszystkie te pieniądze publiczne mają być oglądane z dwóch stron. I nie może być tak, że my występujemy i w formie karamy. Dlatego tu pan burmistrz nie odpowiedział na jedną rzecz. Chodzi mi o te analizy. Tu ustawa przewiduje raz w roku te analizy, a nie co dwa miesiące. Przecież wszyscy wiemy, logiczne zbieranie śmieci w okresie zimowym jest mniejsze, w sezonie letnim jest większe. To po co nam w lutym analizy, co trzy miesiące i piszemy, no panie Kowalski, panu brakuje 0,4. No to Kowalski co robi? Tekturę wyrzuca i czeka na deszcz, tak? No dochodzimy do pewnych paranoi, nie róbmy tego. Ludzie mają mieć jasność tego. Drugie, co zaproponuję, wprowadzenie tych przepisów zgodnie z konstytucją, jak również z ustawą dla tych osób słabszych, polega to na tym, panie burmistrzu, bo to sprawdzałem, że MOPS obsługuje te rodziny dużej karty, jak również te, które po prostu zgłaszają się po różne formy pomocy do MOPS-u. I te panie mówią, my udzielamy na węgiel, prawda, pomocy na opłacenie czynszu, na śmieci, a to ja się pytam, no a jak formalnie to jest? Skoro Rada tego nie umocowała, to dlaczego my dajemy na to? Dlatego wystąpię dzisiaj z tą propozycją tej zmiany, żeby ta pani, która faktycznie udziela tym ludziom te dodatki, miała formalnie carte blanche, także prawo miejscowe, tak? Także wyczyścimy tą sprawę. Inne gminy, przykład tu Kobylnica, już to mają również wpisane, także uważam, że w tym kierunku pójdziemy. I taka jest prośba do pana burmistrza, żebyśmy to uporządkowali może ponownie na Komisję Budżetowo-Gospodarczą, bo to dwa lata jest, także proszę bardzo, panie burmistrzu.
Tylko proszę państwa, żeby była sytuacja jasna, zwłaszcza żeby mieszkańcy tego nie mylili. System zbiórki odpadów z budynków jednorodzinnych i z lokali niezamieszkałych. Jest to zupełnie inny system i inny budżet od opróżniania koszy ulicznych. Prawda, my za to płacimy, ale my tego nie rozliczamy po prostu łącznie. My rozliczamy i ogłaszamy przetarg na wywóz odpadów od jednostek, czyli zamieszkałych, czyli budynków mieszkalnych niepublicznych. To jest jeden przetarg. Wywóz odpadów z koszy ulicznych to jest drugi przetarg. Zdaję sobie sprawę, że może być pewna zależność, że ci, którzy z różnych względów, zwłaszcza lokale niezamieszkałe, będą chcieli zaniżać opłaty, które uiszczają za wywóz nieczystości, mogą te nieczystości porzucać nam do koszy ulicznych. Takie niebezpieczeństwo jest. Natomiast jeżeli chodzi o cenę za świadczoną usługi, jest ważne, żeby ten system, który my realizujemy, nam się dopinał. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli nie będziemy segregować, czyli będą frakcje niesegregowane stanowiły istotną wartość w całej ilości tych odpadów, które wywozimy z miasta, to ta cena będzie wysoka. Ja już państwu pokazywałem, że najwięcej w tej chwili kosztuje wywóz odpadów niesegregowanych. Odpady z plastiku, z szkło, papier są na poziomie zero, a niektóre frakcje dają wynik dodatni. I to w sumie powoduje później wysokość stawki, którą my płacimy za ten 1 m³, ten przeliczeniowy, ten 1 m³ wody. I o tym mówię, że jeżeli będziemy chcieli w jakiś inny sposób, nie segregując, ten system obchodzić, to i skończy się to tym, że koszty obsługi tego systemu będą wysokie i de facto przełoży się to na konieczność podniesienia opłaty za 1 m³ wody. To tylko tyle chcę, żeby państwo wiedzieli. Natomiast system koszy ulicznych jest to system, który jest rozliczany poza systemem tym, o którym wcześniej wspomniałem. To jeszcze raz chcę państwu powiedzieć. Dziękuję.
Panie burmistrzu, no budżet jest jeden. mieszkańcy się składają na ten budżet i my dzielimy na co przeznaczamy tu w formie uchwał. Także kwestia jest taka, później to co na spotkaniach przychodzą do mnie mieszkańcy, następną kwestię, mówi proszę pana, panie przewodniczący, no oczywiście jeżeli mam więcej wiozę do Pszoka, ale proszę pana tam dojechać do Pszoka na dzień dzisiejszy osobowym samochodem, to jest Golgota w rejonie tej kolorowej, tak? Dziwię się, bo też jest sprzęt pewien, który można tą drogę wyrównać, można zawieszenie zostawić. Dlatego tu nie jest tak wszystko, że tak powiem, różowo. Bo to tak samo Kowalski płaci ten, co sortuje, jak pan burmistrz mówi, są dwa różne przetargi, ale z tych samych pieniędzy. No nie ma inaczej, no. I dlatego mieszkańcy pytają, że on sam sortuje, jest obciążony pewną kwotą, selekcjonuje, zamiast mieć bonus za to, że selekcjonuje, no to jeszcze musi zapłacić za śmieci, które są, jak pan burmistrz mówi, oddawane hurtem do Bierkowa i tam są one segregowane i my za to płacimy. A gdzie jest ta firma, która odbiera, żeby już wstępnie segregowała to, a nie wozi i tylko fakturę przynosi do urzędu? Chyba nie na tym to polega. I dlatego uważam, że ponownie 2 lata minęło, powinna Rada pochylić się nad tymi zapisami wszystkimi, bo mamy trochę doświadczenia, przychodzą mieszkańcy, zgłaszają swoje wnioski. Trzeba tu być otwartym dla tych ludzi. Ja wiem, że restrykcje administracyjne są najszybsze, ale pierw uporządkujmy to pole, żeby ci ludzie to wiedzieli, jak mają się zachowywać, prawda? Jeszcze była jedna kwestia, panie burmistrzu. Chodzi o odpady wielogabarytowe. Oczywiście wszystko to traktujemy jako meble i tak dalej. Była koncepcja, wniosek nasz z Rady, żeby udostępnić pomieszczenia firmie, która odbiera, i współpraca z MOPS-em, bo ludzie na różnym poziomie w tej chwili żyją, żeby mieli możliwość korzystania z tego. Następne pytanie jest moje takie. Czy nie zaproponować? Załóżmy takie rozwiązanie, że wszystkie butelki PET czy tego typu naczynia po prostu zapłacić parę groszy i naprawdę z miasta ludzie zawiozą osobiście, jeszcze dostaną pieniądze, tak? Dlatego myślę, bo to jest jakiś ten bonus, żeby dać. Powiedzieć, no szanowni państwo, dostarczacie do zakładu, macie od tam kilograma tego PET-u tyle i tyle. Tak samo kolokwialnie rzecz biorąc, puszki od piwa zniknęły, tak? No zróbmy tak, ponieważ inne miasta to robią. To i firma nie jest obciążona, która po prostu podpisujemy kontrakt z nią, tak? Także są pewne rozwiązania proste, które powinniśmy zrobić, uważam. Dlatego proszę panie burmistrzu, ja zresztą po tym projekcie w ostatnim punkcie dzisiejszego porządku poproszę, żeby ponownie przychylić się do tej uchwały, która obowiązuje z 2016 roku. Jeszcze raz ją przeanalizujemy. Pod tymi kątami mamy doświadczenie. Pan burmistrz się spotyka z mieszkańcami, ja się spotykam, radni i tak dalej. Mamy różne koncepcje, różne pomysły, które ułatwią i odtanią trochę. Będzie taniej, nie drożej, taniej. I proszę o to, panie burmistrzu. Proszę bardzo.
Proszę państwa, my już drugi przetarg robimy, nie w oparciu o ryczałt. Kiedyś tak było, że ryczałtem płaciliśmy za ilość śmieci, które Zakład Gospodarki Komunalnej wywoził z naszego miasta. My w tej chwili płacimy, w przetargu jest tak określone, cenę za poszczególne frakcje, za faktyczną ilość odpadów odebranych. Co ZGK dalej z tym zrobi, to już jest jego prywatna sprawa. Natomiast my im płacimy za poszczególne frakcje. Ilość papieru zebranego z terenu miasta, ilość plastiku zebranego z terenu miasta, ilość szkła zebranego z danego miasta, ilość odpadów biodegradowalnych i ilość odpadów niesegregowanych. Cena jest ustalona za każdą frakcję. Czyli najdrożej nas kosztują odpady niesegregowane, bo za to płacimy bardzo dużo. Jeżeli chodzi o szkło, ta opłata jest zerowa, a nawet dodatnia, czyli oni nam jeszcze płacą za szkło. Za papier podobnie, za plastik podobnie. Dlatego istotne jest, żebyśmy wreszcie zrozumieli, jak ten system funkcjonuje. Bo my to w tej chwili ważymy. Tak jak państwo wiecie, podajemy państwu informacje mieszkańcom odnośnie wagi poszczególnych frakcji, którą oddajemy. Suma tych wag stanowi kwotę, którą rozliczamy się z ZGK. Jeżeli ZGK, przykładowo, my im zapłacimy za papier 0, ewentualnie nam oni jeszcze będą w tym bilansie dopłacać, bo cena składa się z dwóch składników, żebyście wiedzieli. Czyli sama usługa, odebranie frakcji, plus koszty tak zwane stałe, które wiążą się z obsługą. wynika to z trasy, którą oni muszą zrobić, z częstotliwości przejazdów, ilości kilometrów. Czyli również jest też ważne, z jaką częstotliwością będziemy sobie to odbierać, bo jeżeli założymy, że będziemy chcieli, żeby poszczególne frakcje z większą częstotliwością były odbierane, to nam będzie rzutowało na koszty stałe i będziemy musieli zapłacić za kilometry, które dany transport będzie musiał przejechać. Natomiast jeżeli chodzi o materiały, są tak rozliczane, jak Państwu mówię, że najgorszym złem są te niesegregowane. Jeżeli tych niesegregowanych mamy dużo, to wiadomo, że cenę, którą będziemy musieli z ZGK zapłacić, będzie dużo. Natomiast to, co Pan Przewodniczący mówi, co dalej ZGK z tym zrobi, to za przeproszeniem nas jako mieszkańców nie interesuje. Nie może interesować jako przedstawiciela miasta, który jest organem właścicielskim w stosunku do tej spółki i czy ta spółka w sposób racjonalny prowadzi politykę i jaki wynik finansowy ta spółka wypracowuje. Ale jeżeli oni będą uważali, że im się bardziej opłaca to wszystko zmieszać i razem oddać do Bierkowa, to jest ich wybór. Niech oni sobie to robią. Natomiast my im zapłacimy i płacimy im za poszczególną frakcję. Czyli jeżeli oni odbiorą papier od nas, to my im za papier płacimy. Jeżeli odbiorą szkło, to im płacimy za szkło. Jeżeli odbiorą plastik, to im płacimy za plastik. A jak oni dalej to będą redystrybuować, czy będą sprzedawać, czy będą mieli hurtownika, którą będą to szkło sprzedawać, czy papier, to już zależy od inwencji i pomysłowości władz spółki. Jeżeli Państwo ten temat chcecie dzisiaj usłyszeć, jak to robi ZGK, to możemy poprosić Pana Prezesa i powie, co robi z papierem, co robi ze szkłem, co robi z plastikiem. No wiadomo, te pomieszane, te niesegregowane wywozi do Bierkowa i tam niestety płaci i przerzuca te koszty również na nas. Czyli taki system jest, on funkcjonuje. Czy on jest do końca już dopracowany? Staramy się go dopinać. Natomiast to musi być konsekwentne działanie. Informujemy mieszkańców z wyprzedzeniem, żeby bo mieszkańcy zarzucali, że nie poinformowaliście, oni nie mogli w odpowiedni sposób zareagować wcześniej. Dlatego staramy się ten system prowadzić jak najbardziej elastyczny. Rozliczamy dwukrotnie, czyli do 30 czerwca i do końca roku. Jeżeli ktoś ma kłopoty uzasadnione i twierdzi, że miał jakieś przejściowe kłopoty i prośba, żeby rozliczyć się ostatecznie do końca roku, ja się do tego przychylam, czyli rozliczamy ten system roczny. Jest tutaj duża elastyczność, ale jeszcze raz proszę, nie próbujmy siebie wzajemnie oszukiwać, bo efekt będzie taki, że no ten system nam się nie będzie dopinał. Dziękuję.
Panie burmistrzu, nie będzie się domykał, jeżeli nie uporządkujemy tej sfery koszy publicznych i tak dalej. To na pewno. Skoro wymagamy od Kowalskiego stosowania się do prawa miejscowego i on jest rozliczany detalicznie, tak samo tu. Nie, że jedzie firma i oddaje i my płacimy za sortowanie tam. Powiem, że jeszcze oprócz tego wszystkiego, panie burmistrzu, trzeba mieć na uwadze artykuł 71 Konstytucji w punkcie pierwszym. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach materialnych i społecznych, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. I również to jest zawarte w ustawie, o której będę prosił o pewne zmiany, żeby to wprowadzić. Bo nie wszystkich stać nawet na te opłaty. A jeżeli są dotowane przez miasto, to musimy to sformalizować w uchwale. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę uprzejmie, Pani Przewodnicząca Maria Czaplińska.
Ja chciałam prosić jeszcze o uzupełnienie pytań, odpowiedzi na moje pytanie odnośnie rehabilitacji. Ja wiem, że budżet miasta nie jest z gumy i jest jaki jest i jest, ta pomoc jest dla kogo, na ile budżet wystarcza, to ta pomoc jest, ale chciałam pytałam właśnie przy okazji, czy była takie rozmowy w ogóle przy okazji pakietu rehabilitacyjnego dla seniorów, prowadzone rozmowy, żeby w hotelu Grand Lubicz uzdrowisku by możliwość otwarcia, bo to wiadomo, to jest refundowane przez Narodowy Fundusz, trzeba zgłosić ofertę przeprowadzenia otwartej rehabilitacji refundowanej właśnie przez Narodowy Fundusz dla mieszkańców. Ja nie mówię, że to cały pakiet, bo na przykład pakiety mokre nie mogą być tam przeprowadzone, tak, zabiegi, ale może suche, może jakaś gimnastyka, chociaż częściowo, żeby ci mieszkańcy no, nie musieli aż na tą wydmę iść, bo dla niektórych to naprawdę jest wielki problem. Mają ludzie kłopoty ruchowe i jeszcze z jednego końca na drugi no, trzeba iść. Więc może pan Lubicz, jeżeli taki jest przychylny pracy w kierunku mieszkańców na rzecz miasta Ustka, być może będzie otwarty również na coś takiego, tak, że będzie możliwość korzystania z takich zabiegów w Grand Lubiczu, to jedno. I jeszcze właśnie odnośnie tej hali sportowej, bo pan burmistrz mówi tak, że my płacimy za szkoły. Zgadza się. Tylko potem na raz w roku robimy taki budżet, że jeden uczeń tyle, kosztuje taką i taką kwotę. Wynajem tych hal, wiadomo, podraża koszty utrzymania szkoły. Pieniądze za wynajem idą do kasy OSIR-u, bo to OSIR kasuje, nie szkoła za wynajem. Więc jeżeli, czy i tak, tu jest pytanie do prawnika, czy to jest zgodnie z prawem, że obiekty szkolne znajdujące się przy szkołach, zarządzane przez dyrektora szkoły, po godzinach pracy są zarządzane przez inny podmiot. O to mi chodzi. A już tak przy okazji, to chciałabym, żeby na Komisję Polityki Społecznej zostały przygotowane takie zestawienie. W jakim stopniu są wykorzystane te hale sportowe właśnie po tych godzinach? Jest to inaczej, bo w tej chwili zarządzeniem pana burmistrza rozszerzono to na ferie i wakacje. Do tej pory było tylko w roku szkolnym. Więc chciałabym wiedzieć, jakie są to godziny, ile godzin są wykorzystywane te hale i jakie z tytułu są korzyści. Dziękuję.
Proszę panie burmistrzu, odpowiedź.
Jeżeli chodzi o tę rehabilitację, proszę państwa, to wszystko polega na kontraktacji. Przecież Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza konkursy i podmioty stają. Jeżeli kontraktacja jest na ten zakład, który świadczy te usługi na wydmie, a Lubicz nie zakontraktował, czy przegrał ten konkurs, to wiadomo, że on w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie będzie tego świadczył. No to jest rzecz oczywista. My na to wpływu nie mamy. To jest rozliczenia, które są między Narodowym Funduszem Zdrowia, ich polityką, a poszczególnymi firmami, które świadczą dane usługi. To tyle mogę państwu powiedzieć. Ja przypuszczam, że każdy podmiot gospodarczy jest zainteresowany, żeby mieć jak największy obrót. Czyli jeżeli miałby taką kontraktację, ja nie wiem, czy on nie ma, może Lubicz ma taką kontraktację, może te usługi świadczyć. Po prostu ja szczegółów nie znam. Ale tak to się odbywa. I my na to jako miasto nie mamy wpływu. My możemy tylko to, co ja państwu mówiłem, rozmawiać na zasadzie pomocy, czyli zmniejszenia kosztów odpłaty za usługi, które tam są świadczone. I tak zaproponowaliśmy to osobom starszym, czyli powyżej 65 roku życia. Natomiast sprawa Narodowego Funduszu Zdrowia i ich kontraktacji no, odbywa się zgodnie z tymi przepisami, które w naszym kraju obowiązują. Odnośnie sal możemy państwa poinformować, takie informacje, jeżeli pani sobie przewodnicząca życzy, na najbliższej Komisji Polityki Społecznej przygotujemy. Z tych informacji, które posiadam, te obiekty są wykorzystywane do późnych godzin wieczornych, często do godziny 20 i 21, tak to jest, tak są wykorzystywane. I w soboty również, w niedzielę rzeczywiście one nie są wykorzystywane w niedzielę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, jeszcze ad vocem pani przewodnicząca, proszę bardzo.
Wiem, jakie są procedury konkursu w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale chodziło mi o to, czy w ogóle rozmawiał pan z panem Lubiczem na ten temat, z panem Przeliskim.
W Funduszu Zdrowia? Nie rozmawiałem, nie interesowałem się po prostu, jakie oni biorą udział, w jakich konkursach i gdzie wygrali, a nie wygrali. Tak samo nie rozmawiałem z Perłą, nie rozmawiałem z Tęczą, z innym. Wszystkie te zakłady działają na zasadach po prostu samodzielnych jednostek gospodarczych, które w ramach swojej polityki podejmują takie kontraktacje.
Dziękuję panie burmistrzu, proszę Pan mecenas, proszę odpowiedź, tak? Opinie.
Tak jak powiedział pan burmistrz, przygotuję pisemną opinię na Komisję Budżetowo-Gospodarczą.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pani radnej Edyty Żebrowskiej. Proszę uprzejmie pani Edytu.
Panie Burmistrzu, ja również chciałam wrócić do mojego pytania. Chodzi o wybudowanie hali sportowej przy szkole numer 3. Gdyby doszło do tej inwestycji, czy były rozmowy, czy będzie brane pod uwagę ewentualny remont obecnej hali sportowej Jantar, do której ma przylegać w przyszłości nowo wybudowana hala sportowa? To bym chciała tutaj usłyszeć odpowiedź. I panie przewodniczący, chciałabym jeszcze zapytać pana burmistrza, czy punkt rejestracji samochodów, który miał być czynny od stycznia, już jest czynny?
Proszę, panie burmistrzu.
Odnośnie hali, państwu przekazałem informację, że jest opracowywana koncepcja. Jak zostanie ta koncepcja zagospodarowania terenów przyległych przygotowana, taką informację państwu przekażę. Natomiast jeżeli chodzi o punkt rejestracji pojazdów, poproszę panią sekretarz.
Proszę pani sekretarz powiedzieć.
Proszę państwa, oczywiście miał być czynny, ale jak zwykle coś tam się nie zdarza. Mamy pewności techniczne, związane są z łączem. Jest wytypowana jedna firma, czyli Orange, który może te usługi świadczyć i do tej pory już kilka terminów było przekazywanych, one jeszcze nie są do końca doprecyzowane. No mamy problemy i prawdopodobnie w tym miesiącu te problemy zostaną usunięte. No dzisiaj jest ostatni, to więc w lutym, przepraszam. Jutro ruszamy, to znaczy tak, będą, myślę, że do 20 tego, co oświadczyli nam w dzisiejszej rozmowie, powinno być to usunięte. Także proszę państwa, jeśli będzie wszystko gotowe, jeśli będą już wszystkie usterki i wymogi spełnione, ten punkt niezwłocznie ruszy.
Już nie ma pytań. Szanowni państwo, jeszcze jedną kwestię, żeby domknąć, żeby ten pan naczelnik odpowiedział na te wszystkie moje tematy odnośnie odpadów. Jeszcze jest też pytanie, które 2 dni temu otrzymałem od mieszkańca na spotkaniu. Kwestia była, jesteśmy uzdrowiskiem i w związku z tym kwestia odbierania dywanów, starych pościeli, ubrań. Czy to państwo, że się przewidzieli teraz odnośnie w rozpisaniu tego przetargu? Bo powiem tak, kiedyś z tego, co mi mieszkaniec mówił, że odnosił te stare ubrania do MOPS-u. W tej chwili MOPS tego nie przyjmuje. Jest problem. Natomiast w innych gminach odbierają. Dlatego pytam. Wiem, że jakieś są sygnały, że do wielogabarytowych państwo chcecie doliczyć dywany. To jeżeli coś takiego będziecie robili, to ja was bardzo proszę, żebyście opisali tą informację do mieszkańców. Żeby nie tylko meble, prawda, z tym związane, ale kwestie również, że to jest również ujęte. Ale prosiłbym po prostu, żeby w ten sposób do tego podejść. Dziękuję bardzo. To na komisję ja do pana naczelnika skieruję te pytania. Prosiłbym w formie pisemnej i proszę tą informację, jak będzie komisja budżetowo-gospodarcza, żeby pan naczelnik to przedstawił. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt ten został wyczerpany. Przechodzimy do punktu 6. Informacja w sprawie przywrócenia nocnej świątecznej opieki medycznej w Ustce. Pan burmistrz był uprzejmy przedstawić, można ten punkt, raczej ja uważam, że jeżeli chyba, że państwo macie jeszcze, chcecie dopytać, szeroko pan burmistrz przedstawił to wszystko, jak na dzień dzisiejszy wygląda, jakie są zamiary, jak to jest realizowane i tak dalej. Także wszystko państwo, powiem tylko, ja dopowiem jedną rzecz, że kwestia, jak państwo radni przyjęliście stanowisko, prawda, w tym kierunku, oczywiście to wszystko poszło do odpowiednich podmiotów, które były w to zaangażowane, ale również pytałem o to panią wójt, czy wejdzie również w ten system. 2 dni temu powiedziała, że wejdzie, bo jak państwo wiecie, oświadczenie, które dała gmina wiejska, było w przeciwną stronę, że w zasadzie im się wszystko należy i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest inne spojrzenie. Ja uważam, że jeżeli się 2 gminy sąsiednie włączą plus NSZ, to może ta opieka powstać i tu dziękuję również panu burmistrzowi za działanie w tym kierunku. Czy państwo dołoży? Powiedziała, że dołoży. Jest kwestia różnej propozycji załóżmy do ilości mieszkańców z danej gminy, z danego sołectwa i tak dalej, i tak dalej. To kwestie w każdym razie No wiemy, no jeżeli nie wiemy, o co chodzi o pieniądze, ale po prostu ten kierunek jest działania i to pani wójt mi mówiła, że właśnie w tym kierunku to pójdzie. Także jeszcze raz dziękuję panu burmistrzowi za pracę w tym kierunku. Szanowni Państwo, jeżeli więcej pytań do tego punktu nie ma, przechodzimy do punktu 7. Informacja na temat organizacji ferii zimowych. Przypomnę, że sprawa była omawiana na komisjach, także jeżeli Państwo macie pytania w związku z tym, była taka uwaga, panie burmistrzu, że tylko wspomnę, że robimy, że tak powiem, wakacje dla naszych pupilów, dla naszych dzieci, młodzieży i opłacamy je. Dobrze by było, żeby ten program ferii był też jakoś sformalizowany, to znaczy zapłacimy z budżetu miasta, żeby to było prowadzone profesjonalnie, że oczywiście, że mamy to rozpisane w formie różnych plakatów, gdzie jakie imprezy się odbywają. Ale powiem, nie ma takiego koordynatora, żeby rodzic był pewny, że oddaje do jednej placówki, gdzie się zaczyna ten program ferii i jest prowadzony przez kogoś, jest nadzór. To jest takie spokojne po prostu podejście dla rodzica. I mówię, że nasze miasto jest stać, tam ładnie wakacje zostały zorganizowane, odpłatnie, tak dalej. Oczywiście pewna klasyfikacja powinna być, ale należy się zastanowić na następny ten, żeby w ten sposób następne ferie po prostu zapłacimy za obsługę tych ferii. Myślę, że to będzie profesjonalnie robione i bezpiecznie i rodzice całkiem inaczej na to spojrzą, nie będą się bali, że o tej porze ma być w Domu Kultury, a o tej porze na Ocyrza, a jeszcze w innym czasie to dziecko krąży po tym mieście. Dlatego jest taka prośba. Czy Państwo radni macie jeszcze pytania do tego programu przedstawionego? On był przedstawiony Komisji Polityki Społecznej. Państwo otrzymaliście to w formie dokumentów na sesję? Nie widzę. W związku z tym uważam, że ta informacja odnośnie programu ferii zimowych w Ustce od 29 stycznia do 11 lutego przez Radę zostało przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego za 2017 rok. Również to było omawiane szczegółowo na Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze coś dopytać do tej informacji? Proszę uprzejmie, pan radny Andrzej Bednarczyk. Proszę bardzo.
Ja mam pytanie, a jak sytuacja się przedstawia, prognoza zbycia mienia komunalnego na 2018? Czy już jakieś ruchy były sprzedaży?
Proszę panie burmistrzu odpowiedź.
Polską.
Proszę panią naczelnik odpowiedź.
Przygotowujemy takie dwa sztandarowe jakby przetargi na Formula Nadmorską i na ulicę Wczasową 19. To jest ten obiekt w Pobryzie, proszę Państwa.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za czujność, bo taka jest prawda właśnie, dlatego szczegółowo to. Także więcej pytań nie widzę, w związku z tym uważam, że Rada Miasta informacje odnośnie sprzedaży mienia komunalnego gminy miasto Ustka w 2017 roku przyjęła. Przechodzimy do punktu 9, szanowni Państwo, podjęcie uchwał. Ja wiem, że przerwa, ale szanowni Państwo... Może inaczej, demokratycznie. Kto z Państwa jest za zarządzeniem 10-minutowej przerwy? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. W związku z tym zarządzam 10-minutową przerwę. Proszę uprzejmie. Koniec przerwy, szanowni Państwo. Zapraszam Państwa radnych. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 9, podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w WPF. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania do tego projektu uchwały? Proszę uprzejmie, pani radna Barbara Podróżno-Mocarska. Proszę uprzejmie.
Panie przewodniczący, moje nazwisko jest Podróżna A. A jest na końcu.
Cały czas to mówię.
Przepraszam, to źle słuchajcie, dzwonę głośniej.
No jest.
Być może. Jest
no, taki
tak,
system.
Dobrze, okej. Ja tylko taką mam uwagę, żebyśmy mieli pełną świadomość, bo rozmawialiśmy o tym na komisji, rozmawiałam wcześniej z panią skarbnik, że mamy tutaj te same zadanie, ale one w UPF w tabeli jest nazywane inaczej. Raz nazywa się Pomorskie Szlaki Kajakowe, a drugi raz kajakiem przez Pomorze, a chodzi o to samo zadanie. Więc prosiłabym o wypowiedź pana wiceburmistrza czy pana burmistrza, czy to chodzi o to same zadanie, czy nie, bo z opisu tu jest złożonego przez panią skarbnik wynika, że chodzi o to same zadanie. Co my uchwalamy? Jedno zadanie czy dwa zadania? I druga rzecz. Wprawdzie, no z całym szacunkiem do wiedzy i doświadczenia pani skarbnik, niewątpliwie z mojej strony, jednak no, nie wszyscy radni są finansistami, znającymi się na finansach miasta aż tak dokładnie i prosiłabym w związku z tym, żeby, że no, jest trochę trudniejszy okres w zakresie sytuacji finansowej miasta, żebyśmy w następnych miesiącach zmiany do WPF-u, do budżetu, do WPF-u dostawali z jakimś chociaż komentarzem przy takim opisie zupełnie stricte finansowym, jak tu mamy. Zwiększa się dochody budżetu miasta o 1 622 000 zł. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o 1 622 000 zł. I nie ma żadnego komentarza, z czego to wynika, te zwiększenia. Prosiłabym, żeby w następnym miesiącu, wnoszę o to, były chociaż 2-3 zdania na temat zmian tego typu, zwłaszcza, że radni dostają te materiały 7 dni przed komisją, siedzą w domu i się zastanawiają, co pani skarbnik miała na myśli. Ja wiem, że pani skarbnik wykonuje to w kontekście tutaj wyjaśnień stricte finansowych, ale w każdym razie, panie burmistrzu, myślę, że warto by było, żebyśmy otrzymywali chociaż 1-2-3 zdania dodatkowego komentarza takim językiem potocznym, niefinansowym. O co chodzi i dlaczego? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce odpowiedzieć?
Poproszę panią skarbnik.
Proszę pani skarbnik, proszę o zabranie głosu.
Proszę państwa, no, tak zrobimy, jak to pani Basia sugeruje. Zmiany, jeżeli chodzi o budżet, mogą nastąpić tylko w wyniku wprowadzenia dotacji celowych. Nie ma innej możliwości dokonywania przez burmistrza zmian w budżecie. Więc zwiększenie o jakąś kwotę to na pewno w podtekście jest doszły dotacje dla, głównie dla opieki społecznej i one są wprowadzone zarządzeniem burmistrza do budżetu gminy. Ale dobrze, proszę państwa, no dopiszemy, tam będzie dopisane jedno słowo, w wyniku otrzymanych dotacji celowych. Ja nic więcej nie będę pisała, bo tych dotacji jest bardzo dużo, więc musiałabym się nad każdą dotacją ewentualnie rozpisywać cokolwiek. Natomiast źródło pochodzenia tych zwiększonych dochodów to będą właśnie głównie dotacje celowe otrzymane. I proszę państwa, rzeczywiście tutaj pani Basia ma rację, w naszym WPF-ie, w załączniku przedsięwzięcia mamy to samo zadanie w postaci dwóch niepotrzebnych nazw. Ta pierwsza nazwa w środkach własnych, to ona się zrodziła jeszcze w roku 2016, odkąd żeśmy zaczęli to zadanie pokazywać i taka była podana nazwa. Natomiast w wyniku podpisania umowy na dofinansowanie prawidłowa nazwa tego zadania, które zostało zawarte w umowie z marszałkiem, się nazywa Pomorskie Szlaki Kajakowe i doprowadzę... Tak, tak, Słupią przez Równinę Słupską. Ja to doprowadzę tą nazwą, żeby było to samo zadanie i po stronie unijnej i to samo zadanie po stronie środków przeznaczonych z budżetu miasta.
Dziękuję bardzo. Wystarczy ta odpowiedź pani radnej? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, więcej pytań nie widzę do projektu uchwały. W związku z tym podaję projekt uchwały. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Głosujemy elektronicznie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Może w...
Thank you. skończył głosowanie, tak. Za 11 osób, 2 osoby były przeciw.
W wyniku głosowania na stan 13 radnych, 11 radnych było za przyjęciem uchwały, 2 radnych się wstrzymało. Przeciw, przepraszam. 2 radnych było przeciw. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Dziękuję panie przewodniczący. Komisja Budżetowo-Gospodarcza wyżej wymieniony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciał zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Na 13 radnych 2 osoby, 11 głosów za, 2 osoby przeciw.
W wyniku głosowania na stan 13 radnych, 11 radnych było za przyjęciem uchwały, 2 radnych było przeciw. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonych numerem 939/6, 2342, 544/92 stanowiących własność gminy miasto Ustka położonych w Ustce. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wyżej wymieniony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
No obecnie 12 uchwali radnych, głosowało 12 radnych, za 12 głosów.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na 10 lat części nieruchomości oznaczonej numerem 15/14 stanowiącej własność gminy miasto Ustka położonej w Ustce przy promenadzie nadmorskiej. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza wyżej wymieniony projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? Proszę podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania jednogłośnie uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt.
Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, ja poproszę tutaj pana Wszółkowskiego, żeby przedstawił treść autopoprawki, gdyż zaistniała sytuacja, którą chciałbym, żeby państwo o niej wiedzieli, a ja chciałbym, żeby ona została w państwa decyzji uwzględniona. Poproszę pana naczelnika.
Proszę panie naczelniku.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proszę Państwa, realizując procedurę przygotowania uchwały i przekazania tego dokumentu do procedowania do Państwa, rozwaliliśmy procedurę konsultacji z placówkami niepublicznymi zaproponowanej wersji projektu.
Wszystkie nasze placówki, z wyjątkiem jednej placówki, w terminie dostarczyły swoje uwagi. Jednakże po terminie przewidzianym dla konsultacji, w dniu 26 stycznia, panie przewodniczący, już po posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, wpłynęła uwaga, prośba do Wysokiej Rady, którą chciałbym państwu odczytać. W nawiązaniu do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prosimy o przesunięcie terminu na dostarczenie do państwa miesięcznego rozliczenia dotacji z dnia do 15 każdego miesiąca na do 25 każdego miesiąca. Prośbę swoją motywujemy tym, że obsługę księgową naszych placówek prowadzi biuro rachunkowe, które znajduje się w Słupsku, co znacznie wydłuża obieg dokumentów. Chcemy, żeby składane rozliczenia były przygotowane rzetelnie, tak aby nie było konieczności składania korekt. Chciałbym zwrócić się z gorącą prośbą do pana przewodniczącego i do Wysokiej Rady, ażeby realizując zasadę dobrej współpracy, bo taką politykę w Wydziale stosujemy, że po prostu współpracujemy z podmiotami, z którymi mamy ustawowe obowiązki, prosić o przychylenie się i w formie autopoprawki zmienić ten termin w paragrafie 7 tej uchwały, ustęp 1, z 15 każdego miesiąca do 25, aby pomóc placówce niepublicznej rzetelnie rozliczyć środki finansowe. Jeśli państwo uznają tą poprawkę za zasadną i przychylą się, będę wdzięczny. Jeśli nie, po prostu uchwała zostaje w dotychczasowym brzmieniu.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy tą samą autopoprawkę Rada powinna głosować, czy wówczas z autopoprawką cały projekt uchwały?
W mojej ocenie to jest autopoprawka pana burmistrza, ponieważ pan burmistrz był wnioskodawcą, tak? Czyli on wprowadza tą autopoprawkę i wtedy już radni głosują na tę treścią, powiedz, tą autopoprawką.
Jasne. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mamy już opinię pana burmistrza, opinię mamy przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję, poddaję projekt pod głosowanie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania tej dotacji. Z autopoprawką pana burmistrza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Tak, na to obecnych na sali radnych 12 głosów za, jednogłośnie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 12 radnych było za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Przypomnę tylko, że szanowni radni, że na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej zostały małe korekty zrobione w regulaminie. Państwo posiadacie prawidłowy zapis regulaminu, także czy ktoś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję, poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? Proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na stan 12 radnych. 12 radnych było za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Proszę jeszcze opinię przewodniczącego Komisji Uzdrowiska.
Komisja Uzdrowiska, ta opinia ma pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych ma pytania jeszcze do projektu uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych. Nie widzę. Zamykam dyskusję, poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały, proszę podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na stan 12 radnych. 12 radnych było za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, punkt 9, podjęcie uchwał, został już wypełniony. Przechodzimy do punktu 10, wolne wnioski i oświadczenia. Ja tu obiecałem mieszkańcowi naszego miasta, panu Ignacemu Stopnickiemu, udzielę głosu, ale pierw wprowadzę swoje... Kto z Państwa radnych ma coś w tej sprawie do wolnych wniosków do tego punktu? Proszę uprzejmie, Pani Przewodnicząca Czaplińska. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, w związku z tą dyskusją, która tutaj dzisiaj się toczyła na sali odnośnie tych stowarzyszeń, ja chciałabym złożyć wniosek, aby w przyszłości uniknąć takich nieporozumień odnośnie punktacji, że ktoś coś jakoś tam przydziela. Chciałabym złożyć wniosek o to, co już było mówione na Komisji Polityki Społecznej, o zakupienie programu Witkacy, który pomaga w rozpatrywaniu wniosków. Jest to program, który zrobi to bez emocji.
Proszę uprzejmie, Panie Burmistrzu, może Pan odpowie na to pytanie.
To nie czy pytanie, widzi Pan... Wniosek.
Wniosek był, ale chciałem się zapytać, czy Pan Burmistrz ma do tej sprawy jakieś pytania. Szanowni Państwo, jest wniosek Pani Przewodniczącej. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Przemysław Nycz. Do wniosku, proszę.
To ja do wniosku, dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, zanim poddamy pod głosowanie wniosek Pani Marii Czaplińskiej, ja jestem za, żeby nie było wątpliwości, bo jest to program, który ułatwi współpracę ze stowarzyszeniami. Chciałbym jednak, żeby Panie Burmistrzu, Pan Naczelnik Sułkowski odpowiedział na pytanie, ponieważ zorganizował spotkanie tutaj w urzędzie ze stowarzyszeniami, ile stowarzyszeń, które miasto dotuje, pojawiło się na tym spotkaniu i ile stowarzyszeń wyraziło wolę i chęć przystąpienia do tego programu Witkacy, bo no, można go zakupić, tylko pytanie jest jedno, czy stowarzyszenia, które... Ile on kosztuje też, żeby, bo na pewno pan 15 tysięcy, czy stowarzyszenia po prostu wejdą w ten program, bo tutaj jest najważniejsza rzecz, czy po prostu przymusimy w tym momencie to stowarzyszenie, bo można tak zrobić, ale podejrzewam, że to już będzie po prostu na rok 2019, że przy konkursach, przy rozpisywaniu konkursów będzie również taka właśnie jeden z zapisów, że rozliczamy te konkursy według programu Witkacy, bo w tym roku takiego zapisu w konkursach nie było. Konkursy zostały rozpisane, środki zostały przyznane, pan burmistrz podpisał już tutaj te sprawy, więc chyba na ten rok to już nie będzie możliwe. Dlatego tutaj, panie burmistrzu, prośba o tą odpowiedź.
Czy pana naczelnika?
Proszę uprzejmie odpowiedź pan naczelnik Szulkowski. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jaka była wola pani przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wnioski z części stowarzyszeń, proszę państwa, ja zorganizowałem dwa spotkania wraz z prezentacją tego programu. Pierwsze spotkanie nie doszło do skutku ze względu na chorobę prelegenta, który miałby omówić ten program od strony funkcjonalnej, informatycznej. W drugim spotkaniu uczestniczyła na 20 kilka działających stowarzyszeń na terenie naszego miasta, o ile się nie mylę, około przedstawicieli 6 stowarzyszeń. Proszę Państwa, pokłosiem tego spotkania i o tym zostali poinformowani drogą mailową przeze mnie osobiście, wszystkie stowarzyszenia miały ustosunkować się do tematu wdrażania bądź niewdrażania tego programu w życie. Wychodzimy z założenia w Wydziale, że po prostu uznamy, uszanujemy wolę społeczników i nie będziemy niczego robili przeciwko ludziom. Wyznaczyłem, proszę Państwa, termin bardzo długi, było na dzień 30 stycznia i w wyniku informacji zwrotnej, jakie w tej chwili wpłynęły do wydziału, jest sytuacja patowa, remisowa, bo dwa stowarzyszenia nie wyraziły chęci aplikowania w oparciu o program, a dwa stowarzyszenia wyraziły chęć. Ja w perspektywie dwóch kolejnych tygodni jeszcze raz ponowię swój wniosek, Szanowni Państwo, aby mieć komplet odpowiedzi od wszystkich naszych stowarzyszeń, które realizują, są biorcami dotacji. Jeśli będzie taka sytuacja, że stanowiska będą negatywne, po prostu nie będziemy na siłę tego programu wdrażali. Jeśli będą pozytywne, oczywiście przychylam się do woli naszych społeczników. Program będzie zakupiony, wdrożony, a pieniążki na to w budżecie miasta Ustka na rok 2018 są zabezpieczone. To tyle na chwilę obecną.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Miecz, proszę.
Przepraszam, pani Barbaro, ale to jest do wniosku i już nie będę się wypowiadał. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, skieruję do pani przewodniczącej Czapińskiej swój teraz głos. Uważam, że ten wniosek jest zasadny, ale zasadność byłaby na rozpoczęcie działania tego programu na rok 2019. Tutaj pan naczelnik Szulkowski powiedział, że nie chcemy robić nic przeciwko stowarzyszeniom, ale to nie to stowarzyszenia powinny zrozumieć, chociaż ja nie potrafię zrozumieć, na 20 kilka stowarzyszeń przyszło 6, łącznie bez pani przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która tutaj walczyła o ten program. Ale to już inna kwestia. Po prostu w rozpisanych konkursach na przyszły rok, jeżeli tutaj oczywiście pan mecenas musiałby się wypowiedzieć, czy taka możliwość by była, wpisać, że rozliczenia są według tego programu. Ponieważ naprawdę ten program ułatwi stowarzyszeniom rozliczanie się z samorządem, wyeliminuje wiele błędów, które popełniają stowarzyszenia, a wiemy, że później dochodzi do... nie ma innego wyjścia. Musi być zwrot dotacji, raz są mniejsze, raz są większe. Więc taki program, ten program BitCat ułatwi. Czasami strach ma wielkie oczy i chyba się boimy. Niektóre stowarzyszenia boją się po prostu takiego rozliczania ze względu na tą materię, ale to jest kwestia szkolenia i myślę, że ten wniosek jest jak najbardziej racjonalny, ale z wdrożeniem go w życie od nowej puli środków, czyli od budżetu 2019. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Barbarę Podruczną-Mocarską.
Szanowni Państwo, panie przewodniczący, około półtora roku temu, jesienią 2016 roku, podjęliśmy uchwałę Rada o konsultacjach społecznych. Ja brałam udział w roboczych pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego, tworzących dany projekt uchwały, ten drugi projekt. I później, jak dostrzymaliśmy już ten projekt uchwały, ja w czasie komisji, kiedy było to omawiane, musiałam wyjść i nie miałam szansy zreferować propozycji różnych drobnych korek. Tam są kilka takich drobnych błędów, na przykład odniesienie, że w raport zgodnie z ustępem pierwszym, a w raporcie jest o raporcie w uchwale w ustępie 12 i kilka innych rzeczy takich porządkujących należałoby tą uchwałę uporządkować. I wtedy dałam to propozycję na sesję, ale też Państwo radni zajęli stanowisko, że w ostatniej chwili tutaj tych zmian nie będziemy robić. Pani Jędrzychowska, szefowa Rady Działalności Pożytku Publicznego, powiedziała, lepiej z tutaj małymi błędami, ale niech to przechodzi, żeby już była. Została ta uchwała podjęta, ale tutaj się zadeklarowaliśmy, ja, pani przewodnicząca Maria Czapińska, szefowa Komisji Polityki Społecznej, jednocześnie osoba będąca w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, reprezentująca Radę, jak również kolega Krzysztof Korniluk, że przygotujemy te drobne uchybienia, poprawimy i w czasie pierwszego półrocza wniesiemy tutaj Państwu Radnych poprzez Komisję Polityki Społecznej do poprawienia, tak żebyśmy tutaj mieli to uporządkowane i czystym sumieniem mogli powiedzieć, że jest to dobra uchwała o konsultacjach społecznych w mieście. Dziękuję. To tyle tylko w kontekście takiego informacyjnego oświadczenia.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania wniosku pani przewodniczącej Czaplińskiej w sprawie zakupu systemu WITCAT. Proszę.